gość Radia Lublin.
Na zegarze 13 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dzień dobry.
Witam pana dyrektora.
Zaczynam od smutnej informacji, która nadeszła wczoraj. Zmarł profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, który na czele tego resortu stał trzykrotnie, no i był pod tym względem rekordzistą. Jak pan premier będzie go wspominał? Współpracowaliście.
Przede wszystkim będę go wspominał jako wybitnego uczonego. O tym mało się w Polsce wie, ale dorobek naukowy pana profesora Szyszko był ceniony na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam doskonale, jak w apogeum tego konfliktu o Puszczę Białowieską zaproponowałem profesorowi Szyszko, aby zorganizować pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk taką debatę z udziałem czołowych światowych naukowców. Pan profesor zgodził się bardzo chętnie. Przez cały dzień uczestniczył w obradach, bardzo kompetentnie wchodził w dyskusję z tymi tuzami światowej nauki. I zresztą muszę panu dyrektorowi powiedzieć, że o ile w Polsce pan profesor Szyszko był odsądzony od czci i wiary, to opinie tych wybitnych światowych ekspertów były bardzo podzielone. Znaczna część z nich popierała rozwiązania proponowane przez pana ministra.
Pan minister był niedoceniany w Polsce?
Myślę, że był niedoceniany. Myślę też, że był człowiekiem o bardzo takich silnych przekonaniach, wierny tym przekonaniom. Płacił za to wysoką cenę pewnego ostracyzmu, odrzucenia także częściowo w środowisku naukowym. Jego śmierć była dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, dużym ciosem.
No dobrze, październik dla ministra nauki to szczególny okres. Na uczelniach zaczyna się rok. Dziś inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kilka dni temu przekonywał pan premier o tym, że uczelnie regionalne i zawodowe są oczkiem w głowie obecnego rządu. Co o tym świadczy?
Chociażby nowe rozwiązania ustawowe polegające na tym, że konferencja rektorów tych uczelni, publicznych uczelni zawodowych uzyskała swoją taką ustawową reprezentację. Wiele rozwiązań przyjętych w ustawie wypracowanych zostało w ścisłej współpracy ze środowiskiem uczelni zawodowych, ale trzeba odróżnić dwie rzeczy. Czym innym są uczelnie zawodowe? To są uczelnie zarówno publiczne, jak i niepubliczne, a czym innym jest właśnie ten sektor uczelni niepublicznych, świetnie reprezentowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji, na czele z jej taką charyzmatyczną przywódczynią, panią kanclerz Teresą Bogacką. Ważne jest, żeby również te niepubliczne uczelnie miały poczucie, że rząd o nich pamięta.
I że nie są takimi gorszymi siostrami tych dużych uniwersytetów państwowych, publicznych, bo często tak o nich się mówi, czy tak się postrzega tego rodzaju uczelnie?
Trzeba pamiętać, że na uczelniach niepublicznych często studiują ci, którzy w innych uczelniach po prostu nie są w stanie studiować. Na przykład dlatego, że muszą łączyć studia z pracą zawodową. Ale są też takie uczelnie niepubliczne, jak wymieniona przez nas Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, które koncentrują się nie tylko na kształceniu studentów, ale prowadzą też badania naukowe pod tym względem. Szkoła Ekonomii i Innowacji ma naprawdę spory dorobek.
I ta inauguracja to też jest okazja do udzielenia po raz kolejny poparcia wspomniane już przez pana premiera kanclerz uczelni Teresie Bogackiej, która, przypomnijmy, startuje z 11 miejsca lubelskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu.
No, na terenie uczelni to z definicji nie prowadzę kampanii wyborczej, zresztą myślę, że pani kanclerz też by sobie tego nie życzyła, ale rzeczywiście pan redaktor ma rację. Będę tutaj dzisiaj w Lublinie namawiał do głosowania na dwie kandydatki wskazane przez porozumienie na listach Prawa i Sprawiedliwości. W Lublinie to jest pani kanclerz Teresa Bogacka, a w okręgu chełmskim pani dr Alicja Banaszek, znakomity lekarz, wielki autorytet społeczny.
No dobrze, zostawmy na chwilę przynajmniej politykę. Panie ministrze, czym w istocie ma być Pakt dla Humanistyki Polskiej, który znalazł się się w programie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości także.
To była moja propozycja, jeżeli Zjednoczona Prawica będzie kontynuować rządy, a ja byłbym nadal ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, to chcę zaproponować środowisku humanistycznemu taki dialog, jaki prowadziliśmy przez 3 lata nad Konstytucją dla Nauki, nad tą nową ustawą. Uważam, że trzeba bardzo zdefiniować, na czym polega misja polskiej humanistyki, gdzie państwo może tę misję wspierać.
Bo często podczas dyskusji nad tworzeniem właśnie ustawy Konstytucja dla Nauki słychać było głosy niezadowolenia, krytyki tych środowisk humanistycznych związanych właśnie z tworzeniem tej Konstytucji.
Rzeczywiście, część środowisk humanistycznych uważa, że ja kładę zbyt duży nacisk na związki nauki z gospodarką albo na to, żeby polska nauka oddziaływała międzynarodowo, wpływała na naukę światową, podczas gdy, jak twierdzą moi krytycy, humanistyka z definicji związana jest z kontekstem lokalnym, kontekstem narodowym. Wydaje mi się, że te zarzuty, jeden rodzaj zarzutów i drugi rodzaj wynikają z nieporozumienia, ale chyba potrzebujemy częstszych rozmów, głębszego namysłu, tak żeby wzajemnie lepiej się zrozumieć i szukać rozwiązań, które nadadzą nowy impuls rozwojowy polskiej humanistyce, no bo nie jest tajemnicą, że po czasach PRL-u, po czasach komunizmu, kiedy była więziona rygorami cenzury i presji ideologicznej, no, ciągle nie może nawiązać do okresu swojej świetności.
A co może być takim impulsem właśnie do rozwoju tej polskiej humanistyki? Bo rozumiem, że nie tylko o samą zmianę filozofii chodzi.
Na pewno zwiększenie nakładów, ale to też nie jest rzeczą taką bezdyskusyjną. Istnieje bardzo dobrze funkcjonująca agenda rządowa, Narodowe Centrum Nauki, stworzone wiele lat temu, która finansuje badania, ale rzeczywiście na wysokim poziomie. Kiedy bodajże 2 lata temu zaproponowałem Radzie NCN-u, czyli grupie bardzo wybitnych uczonych, że zwiększę środki właśnie na granty w zakresie humanistyki, to usłyszałem, panie ministrze, a to nie jest dobry pomysł, dlatego że przychodzi do nas zbyt mało wysokiej klasy projektów, żebyśmy byli w stanie rozdysponować większe kwoty. Więc trzeba się zastanowić wspólnie ze środowiskami humanistycznymi, co utrudnia dzisiaj polskim humanistom prowadzenie badań chociażby na takim poziomie, żeby Narodowe Centrum Nauki mogło wyraźnie zwiększyć liczbę grantów humanistycznych.
Mówi pan minister jeszcze o konieczności reformy Polskiej Akademii Nauk.
To jest dla mnie oczywiste. Na przełomie października i listopada rozstrzygnięty zostanie konkurs na tak zwane uczelnie badawcze, czyli te najbardziej elitarne. W tym momencie niezreformowana Akademia no po prostu zacznie tracić dystans do uczelni. Te uczelnie badawcze będą wysysać najzdolniejszych młodych naukowców. W Akademii jest powszechna świadomość, że jakaś reforma jest potrzebna. Problem polega na tym, że środowisko Polskiej Akademii Nauk jest bardzo wewnętrznie podzielone, w którą stronę powinna iść ta reforma i na pewno znowu, jeżeli będę nadal ministrem nauki, zaproponuję środowisku panowskiemu cykl debat pod hasłem no, w którą stronę reformować Akademię.
I to rozumiem jest wyzwanie na kolejną kadencję. Pan premier już dwukrotnie podczas tej rozmowy mówił, jeśli będzie panu dane kontynuować tę misję na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Czy to jest też także nawiązanie do tych spekulacji tygodnika Wprost najnowszego, który opisuje scenariusze, jakie może realizować PiS w przypadku wygrania wyborów? No i z informacji tygodnika wynika właśnie, że może pan się pożegnać z posadą. Czy...
Uśmiecham się, bo tego typu spekulacji jest mnóstwo. Akurat tygodnik Wprost snuje taki scenariusz, że ja stracę funkcję wicepremiera, pozostając tak. Ministrem nauki, ale panie redaktorze, nie ma w tej chwili żadnych przymiarek
rządowych. Przecież jeszcze nie tylko dla ścisłości dodajmy, że nie tylko w tych spekulacjach pojawia się też pana nazwisko, prawda? Jest kilka innych.
Oczywiście, ale to są spekulacje na razie wyssane z palca, dlatego że my nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. 13 października o 21 zobaczymy, jakie są wstępne wyniki wyborów. Usiądziemy na Nowogrodzkiej, pewnie w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego i zaczniemy się zastanawiać, pracować nad scenariuszami.
No właśnie, czy w tej chwili na 4 dni przed tymi wyborami największym zmartwieniem całego obozu Zjednoczonej Prawicy jest wynik Konfederacji i PSL-u?
Nie, ani w jednym przypadku, ani w drugim nie spędza nam to.
No ale w wypowiedziach polityków obozu Zjednoczonej Prawicy widać bardzo często tego typu komentarze dotyczące właśnie wielkiej mobilizacji, bo nie wiemy, czy te ugrupowania przekroczą próg wyborczy, no i jaki będzie ostateczny podział mandatów, no bo sondaże wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra.
Bylibyśmy oderwani od rzeczywistości, ulegali pysze, gdybyśmy uważali, że mamy to zwycięstwo w kieszeni. Do ostatniej godziny kampanii będziemy bardzo ciężko pracować nad przekonaniem Polaków. Natomiast co do samej Konfederacji, muszę powiedzieć, że byłoby źle, gdyby w polskim parlamencie znalazło się ugrupowanie tak ewidentnie prorosyjskie. Osobna sprawa to Polskie Stronnictwo Ludowe. Doceniam dobrą merytoryczną kampanię Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale Zjednoczona Prawica dąży do tego, żeby móc rządzić samodzielnie.
I na koniec wracamy jeszcze do nauki. Szwedzka Akademia Nauk przyznała tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii twórcom baterii litowo-jonowych. Laureatów jest 3, a my w Polsce zastanawiamy się, kiedy to Polak bierze Nagrodę Nobla właśnie w dziedzinie nauki ścisłych.
Ta Nagroda Nobla jest na wyciągnięcie ręki. Nawet przy okazji przyznania nagrody w dziedzinie fizyki spekulowano, że co najmniej 2 polskich fizyków, a ja wiem również o 3, bardzo wybitnym profesorze Tomaszu Dietlu, wiem, że to są bardzo poważni pretendenci. No, tylko trzeba pamiętać o tym, że o przyznaniu Nagrody Nobla decydują nie tylko względy naukowe, także bardzo potężny i bardzo kosztowny lobbying. Myślę, że polskim uczonym tego lobbingu brakuje.
Na co oczywiście liczymy, czego życzymy polskim naukowcom. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem Radia Lublin.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.